Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Toni. Mamy dzisiaj sobotę 3 października. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Agnieszki Kumor. Potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Piotr Kamiński paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Traktat lizboński został przez Irlandczyków przyjęty. W Warszawie zmarł w wieku 86 lat Marek Edelman. Samba radości trwa w Rio de Janeiro po przyznaniu temu miastu organizacji letnich igrzysk olimpijskich w roku 2016. Mówi Paryż RFI, a to pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Agnieszką Kumor. W piątkowym referendum w Irlandii stosunkiem głosów 67,13% do 32,87% zwyciężyło tak dla traktatu lizbońskiego. Frekwencja wyniosła około 59%. Tym samym Irlandia stała się 25. krajem, który traktat ten przyjmuje. Pozostały jeszcze Czechy i Polska, ale prezydent Kaczyński zapowiedział, że jeśli Irlandczycy traktat lizboński przyjmą, to i on go podpisze. Szwecja, która przewodniczy w tym półroczu Unii Europejskiej, zaprosiła do Brukseli na specjalną rozmowę premiera Czech Jana Fischera oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, który wykrzyknął nawet: dziękujemy ci, Irlandio. Prezydent Czech Václav Klaus odmawia stwierdzenia, czy podpisze traktat, czy też nie. A w specjalnym komunikacie Pałacu Elizejskiego prezydent Francji Nicolas Sarkozy wyraża duże zadowolenie z przyjęcia przez Irlandczyków traktatu lizbońskiego. O druzgocącym zwycięstwie tak w irlandzkim referendum informuje także minister spraw zagranicznych Irlandii Michael Martin. Podobnie jest, jeśli chodzi o jednego z przeciwników traktatu, ruch o nazwie COE, którego przedstawiciel Richard Green otwarcie przyznał się do porażki. Znany ze swego sceptycyzmu wobec UE, Declan Gendley, lider ugrupowania Libertas, powiedział, że wynik referendum to bardzo przekonujące zwycięstwo obozu głosującego na tak. Jest oczywiste, że ja jestem rozczarowany. Myślę, że popełniliśmy błąd, dodał. José Manuel Barroso wyraził radość z decyzji Irlandczyków, twierdząc, że, cytuję, irlandzkie tak powoduje pozytywne rozwiązanie kryzysu finansowego. Koniec cytatu. Radość z wyników referendum wyraził też przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Ucieszył się szef dyplomacji szwedzkiej Carl Bildt w imieniu UE. Irlandia, jedyny kraj wśród 27 państw UE, w którym konstytucja wymaga przeprowadzenia referendum w sprawie nowego unijnego traktatu, zgodziła się pod presją partnerów z Unii Europejskiej na ponowne głosowanie. Była to druga próba ratyfikacji dokumentu przez 4-milionową Irlandię. Pierwsza zakończyła się porażką w czerwcu 2008 roku, gdy Irlandczycy odrzucili traktat przewagą 53,4% głosów. Traktat z Lizbony uzgodniono pod długich negocjacjach w 2007 roku jako alternatywę po porażce eurokonstytucji. Jego głównym celem jest zreformowanie instytucji rozszerzonej Unii, uproszczenie procesu podejmowania decyzji oraz wzmocnienie polityki zagranicznej UE. Przyjęcie traktatu lizbońskiego uprawni jej funkcjonowanie. Europa będzie miała prezydenta. W tej chwili najczęściej wymienia się w tym kontekście nazwisko byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira, ministra spraw zagranicznych Unii, a obowiązujący system głosowania będzie znacznie uproszczony dzięki zasadzie większości kwalifikowanej. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International.
W Warszawie w wieku 87 lat zmarł na zawał serca Marek Edelman. Ostatni żyjący przywódca powstania w getcie warszawskim, po którego upadku walczył w powstaniu warszawskim. Działacz antykomunistycznej opozycji demokratycznej, autorytet polityczny i moralny, społecznik, wielki człowiek i niezrównany kardiolog. Hanna Kral przeprowadziła z nim w roku 1977 wywiad Rzekę zdążyć przed Panem Bogiem. Sam o sobie mówił, że był świadkiem strasznych czasów. Wydawało się, że będzie żył wiecznie. Marek Edelman urodził się w Homlu w roku 1919 lub 1922 w rodzinie żydowskiej, która wkrótce przeprowadziła się do Warszawy. To rodzice zaszczepili mu wolę społecznikostwa. Matka działała w kobiecym odłamie Bundu. A wcześniej zmarły ojciec związany był z Rosyjską Partią Socjalistów, rewolucjonistów. W dzieciństwie Marek Edelman został przyjęty do Socjalistycznego Związku Dziecięcego, organizacji działającej przy bundzie. Kiedy z kolei zmarła matka, Edelman musiał sam zarabiać na życie. W czasie II wojny światowej związany z bundem był jednym z założycieli żydowskiej organizacji bojowej. Dowodził oddziałem bojowców w czasie powstania w getcie warszawskim, a po śmierci jego przywódcy Mordechaja Anielewicza przejął dowództwo w Żob. Brał również udział w walkach na Starówce w Powstaniu Warszawskim jako członek Żob podporządkowanej Armii Ludowej. Po wojnie nie wyjechał z Polski, lecz na stałe osiadł w Łodzi, gdzie ukończył studia na Akademii Medycznej, specjalizując się w kardiochirurgii. Działalność w antykomunistycznej opozycji demokratycznej rozpoczął, podejmując w drugiej połowie lat 70. współpracę z Komitetem Obrony Robotników. W 1976 był jednym z sygnatariusz listu 101 przeciwko zmianom w konstytucji PRL. Działacz Solidarności, internowany w stanie wojennym, nękany przez SB, działał w Solidarności Podziemnej, utrzymując kontakty m.in. z redakcją tygodnika Mazowsze. W roku 1988 przewodniczył Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych w ramach Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a później brał udział w obradach jednego z podzespołów w ramach rozmów Okrągłego Stołu. W wolnej Polsce Marek Edelman nie zaprzestał działalności politycznej, związany był z Unią Demokratyczną, później Unią Wolności i Partią Demokratyczną. Ostatnie lata życia spędził w Warszawie. Jego żoną była zmarła w roku 2008 w Paryżu Alina Margolis Edelman, z którą miał syna Aleksandra i córkę Annę. Odznaczony orderem Orła Białego, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W kwietniu 2008 roku Marek Edelman odznaczony został orderem Legii Honorowej przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, którą wręczył mu w Warszawie Bernard Kouchner. Były ambasador Izraela w Polsce, Shevach Weiss, powiedział o Marku Edelmanie: nigdy nie przestał walczyć o wolność człowieka i o wolność Polski. To była bardzo ważna obecność dla Polaków, dla nas wszystkich, wyznał ksiądz Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego.
Dodajmy do tych informacji, że prezydent Lech Kaczyński ustami jednego ze swych doradców, Macieja Wypycha, poinformował, że wiadomością o śmierci Marka Edelmana jest wstrząśnięty. Lech Wałęsa o Edelmanie powiedział, że była to wielka i bardzo wyjątkowa postać, będzie go nam brakować, niech spoczywa w pokoju wiecznym. Premier RP Donald Tusk powiedział: jego autorytet uszlachetniał demokrację w wolnej Polsce. Opuścił nas człowiek, którego podziwiałem. Pogrzeb Marka Edelmana odbędzie się najprawdopodobniej w najbliższy czwartek. Archiwalne nagranie sprawozdania z uroczystości nadania Markowi Edelmanowi w ubiegłym roku Legii Honorowej przez Bernarda Kouchnera nadamy w następnej naszej audycji. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Przez całą noc cała Brazylia, zwłaszcza Rio de Janeiro, cieszyły się z przyznania temu miastu w roku 2016 organizowania letnich Igrzysk Olimpijskich. Podczas konferencji prasowej po tej decyzji jeszcze w Kopenhadze prezydent Brazylii Lula da Silva popłakał się ze wzruszenia, a siedzący obok przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Jacques Rogge ucałował go w skroń ze współczuciem. W pierwszych dwóch turach tajnego głosowania odpadło najpierw uważane za jednego z faworytów Chicago, a następnie Tokio. Japońska stolica była już gospodarzem największej światowej imprezy sportowej w 1964 roku. Z kolei Amerykanie organizowali letnie igrzyska już czterokrotnie, po raz ostatni w Atlancie w 1996 roku. W decydującym głosowaniu Rio de Janeiro pokonało Madryt. W kolejnych głosowaniach uzyskiwano następujące wyniki. Głosowanie pierwsze: Madryt 28, Rio 26, Tokio 22, Chicago 18. Odpadło zatem Chicago. Głosowanie drugie: Rio de Janeiro 46, Madryt 29, Tokio 20. Odpadło Tokio. Głosowanie trzecie i decydujące: Rio 66 głosów, Madryt 32. Już przed posiedzeniem MKOL pojawiało się wiele głosów, że delegaci nie zgodzą się na przyznanie Europie drugich letnich igrzysk z rzędu. W roku 2012, przypomnijmy, organizatorem Igrzysk Olimpijskich będzie Londyn. Koordynator ONZ-owskiej akcji humanitarnej w Indonezji, El Mostafa Benlamilih, powiedział agencji France Press, że pod gruzami w miejscowości Padang w Indonezji może znajdować się i ponad 4 tysiące ciał. Dotychczas wydobytych ich ponad 1000. Huragan Ketsana pochłonął w południowo-wschodniej Azji życie ponad 400 osób, w tym 300 na Filipinach, 100 w Wietnamie, 24 w Laosie i 17 w Kambodży. Z powodu obfitych deszczy ziemia obsunęła się na Sycylii. W wyniku tej katastrofy 21 osób poniosło śmierć, a 35 uznaje się za zaginione. Rannych jest 80. Chińska agencja prasowa Xinhua, powołując się na lokalne władze, poinformowała, że 17 osób poniosło śmierć, a 54 zostało rannych w katastrofie przepełnionego autobusu, do której doszło w piątek w prowincji Hunan w środkowych Chinach. Według pierwszych ustaleń autobus przeznaczony dla 30 osób przewoził 71 pasażerów, a ponadto miał awarię hamulców. Pojazd wywrócił się i spadł z wysokiego nasypu. Był to dziennik RFI. Tu Paryż, przed mikrofon zapraszam teraz ponownie Agnieszkę Kumor z przeglądem prasy francuskiej.
W swym dodatku specjalnym katolicki dziennik La Croix opisuje przygotowania do drugiego zgromadzenia specjalnego synodu biskupów dla Afryki, który rozpoczyna się w niedzielę w Rzymie. Ogłoszony jeszcze przez Jana Pawła II, zwołany przez Benedykta XVI, synod potrwa do 25 października. Na pierwszej stronie Le Figaro znajdujemy tragedię Indonezji. Ocenia się, że w wyniku trzęsienia ziemi pod gruzami domów pozostaje jeszcze kilka tysięcy osób. Libération przygotowuje swoje ich czytelników na Białą Noc, czyli doroczną imprezę kulturalną, podczas której amatorzy sztuki współczesnej podziwiają dzieła sztuki w plenerze przez całą noc do bladych godzin porannych. Le Monde opisuje polemikę, jaką zrodził we Francji pomysł jednego z podparyskich kuratorów, który zamierza pieniężnie nagradzać sumiennych uczniów. Afryka liczy 164 900 000 katolików, co stanowi 17,5% całej ludności tego kontynentu. Proporcje różnią się zależnie od kraju, którego dotyczą. Najwięcej procentowo, bo ponad 80% katolików mieszka w Gwinei Równikowej. Biskupi afrykańscy, którzy zbierają się w niedzielę w Rzymie, przyjadą z szeregiem problemów, z jakimi boryka się ich kontynent. Są to m.in. rosnąca ilość sekt, w głównej mierze wyrosłych na gruncie kościołów protestanckich, samowystarczalność finansowa parafii, status kobiety, tak w społeczeństwie, jak i w kościele katolickim. To tylko niektóre z kwestii, jakie poruszone zostaną podczas synodu. W dokumentach roboczych nie poruszane są natomiast relacje z islamem, ani konflikty wynikające z zawierania małżeństw mieszanych, żałuje La Croix. Kwestia celibatu księży poruszana jest również marginalnie, podobnie jak i dramat migracji, który dotyka przecież miliony Afrykańczyków. Na podkreślenie natomiast zasługuje fakt, że papież mianował 30 kobiet do grupy ekspertów i słuchaczy prac synodu, bo jak czytamy w tekście roboczym, kobiety, jak również generalnie świeccy, nie są wystarczająco włączeni w eksponowane stanowiska w kościele. A przecież na kontynencie afrykańskim, pisze La Croix, kobieta jest kamieniem węgielnym rozwoju, stabilności rodziny i często inicjatywy ekonomicznej. Lecz ze względów kulturowych i w imię tradycji kobieta wciąż jest ofiarą dyskryminacji, jeśli chodzi o kwestie spadkowe, zwyczaje związane z wdowieństwem, znosi okaleczenia na tle seksualnym, małżeństwa zawierane pod przymusem, poligamia i tak dalej. Czytamy w dokumencie roboczym synodu w La Croix. Le Monde rozpoczyna w sobotę pięcioczęściowy cykl reportaży z krajów byłego bloku wschodniego w 20. rocznicę upadku muru berlińskiego. Jako pierwsza Praga i sygnatariusze słynnej karty 77 w artykule Piotra Smolara zatytułowanym Przegrana zwycięzców. Po aksamitnej rewolucji, pisze on, większość dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej zarzuciła politykę, ale nie wszyscy. Jerzyna Sichlowa, socjolog i publicystka, zamierza zgłosić swoją kandydaturę w przyszłych wyborach parlamentarnych. Petr Pithart, prawnik i wykładowca, premier w roku 90, jest dziś wiceprzewodniczącym Senatu. Filozof i informatyk Jan Sokol wycofał się z polityki po zwycięstwie Wacława Klausa. Jeśli chcecie się nią zajmować poważnie, polityka jest okropną stratą czasu, twierdzi Sokol. Skąd to niejasne przeczucie, pisze Piotr Smolar, że Republika Czeska weszła w erę nowoczesną bez swych sygnatariuszy karty 77, że dali oni z siebie wszystko w starciu z komunizmem i w działalności podziemnej. Na pierwszy rzut oka historia ostatnich 20 lat to okres ich zwycięstwa, to nagroda za ich odwagę cywilną. Władza totalitarna legła w gruzach, Czesi i Słowacy rozwiedli się, ale bez większych strat własnych, dzięki staraniom swego pierwszego niekomunistycznego prezydenta Václava Havla. Maleńkie Czechy mówią silnym głosem na forum międzynarodowym i w roku 2004 dołączyły do Unii Europejskiej. A jednak, no właśnie, dawni sygnatariusze karty 77 nie znaleźli odpowiedniego dla siebie miejsca pod słońcem nowego już demokratycznego reżimu. Poza Havlem większość dawnych dysydentów opuściła po pierwszym wyborczym zrywie politykę. Znaleźli przystań w dziennikarstwie, w organizacjach pozarządowych. Wielu doznało niedostatku materialnego. W Czechach rządzi dziś szara strefa, wedle wyrażenia wymyślonego przez Jiřinę Siklową pod koniec panowania komunizmu. Z jednej strony dysydenci, z drugiej komuniści. Nie mogli rządzić. Po środku milcząca opinia publiczna, szara strefa, której królem jest dziś Václav Klaus, eurosceptyczny prezydent Czech. To ona sprawuje dziś władzę. Siklowa stanie do wyborów z ramienia zielonych, ale jej szanse, jak sama mówi, są minimalne. Nie przekroczymy progu 12%. Jej pragmatyzm i trzeźwość myślenia kończą gorzką nutą pasjonujący artykuł Piotra Smolara na łamach Le Monde. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
La Maison de la Poésie, Dom Poezji w Paryżu, organizuje od 29 września do 14 listopada wielką imprezę pod hasłem Europa w inwencji poetów. Urodzony w 1939 roku, Jacques Darras jest poetą, eseistą i tłumaczem oraz wykładowcą uniwersyteckim. Jest także gorącym zwolennikiem idei Zjednoczonej Europy, którą chciałby zaszczepić w sercach jej mieszkańców, jak tłumaczył dziennikarzom podczas konferencji prasowej w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Paryżu. Nie wystarczy, jego zdaniem, rozwijać instytucji wspólnego rynku. Równie ważne jest uczuciowe zainteresowanie sprawą Europy, a z tym jest krucho. Wystarczy przypomnieć niską frekwencję podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jacques Darras postanowił najpierw zgromadzić poetów. Oto jego wypowiedź.
Le but de cette opération, si j'ose dire, le but de cette rencontre, cette manifestation.
Celem tej operacji, by się tak wyrazić, tego spotkania, tej imprezy, która po raz pierwszy w Paryżu jest poświęcona Europie w inwencji poetów, jest postawienie pytania, czy poeci mówią o Europie, czy się nią interesują. Uczestnicy pochodzą z różnych stron Europy, ze wschodu, południa i północy. Tych z północy jest niewielu, ale chcemy kontynuować tę imprezę, otworzyć ją dla krajów, których tym razem nie zaprosiliśmy. Najpierw chcemy zebrać poetów, pozwolić im dyskutować między sobą w języku francuskim. Są to bowiem nie tylko liczący się poeci, ale także poeci francuskojęzyczni. Na szczęście tacy poeci jeszcze są w Europie. Proponujemy im spotkania i debaty, spodziewamy się po nich informacji i refleksji na temat tradycji ich krajów, abyśmy mogli się zapoznać z europejskim pejzażem poetyckim. To nie ma być antologia współczesnej poezji europejskiej, chociaż i ona byłaby interesująca. Chodzi o to, by poruszyć z nimi w sposób dialektyczny problem Europy jako wspólnego domu, całościowej struktury, w której żyją i którą mogą konkretnie uchwycić.
Comme maison commune, comme structure d'ensemble dans laquelle ils vivent et qu'ils appréhendent plus ou moins concrètement.
Tematy spotkań w Domu Poezji mówią same za siebie. Lubią Belgię, tłumaczyć Europę. Europa łacińska, frankofilskie tropizmy Rumunii. Europa zaprasza Chiny, od Europy Wschodniej do Mittel Europy. W spotkaniach biorą udział poeci rumuńscy, portugalscy, hiszpańscy, włoscy, niemieccy, czescy, belgijscy, francusko- i flamandzko- polskojęzyczni oraz chiński tłumacz wielkiego francuskiego poety René Char. Nie ma w tym roku Polaków, ale zostaną zapewne zaproszeni później, jak mówił Jacques Daras. Tym bardziej, że poezja polska zajmuje we Francji szczególną pozycję. Jak powiedział drugi organizator imprezy Europa w Inwencji Poetów, poeta i wydawca Gérard Pfister. Zapytałam go, czy jego zdaniem współczesna polska poezja jest we Francji tłumaczona.
Oui, il me semble que grâce d'ailleurs au prix Nobel de littérature attribué à Czesław Miłosz, à Szymborska.
Wydaje mi się, że tak, zwłaszcza dzięki laureatom Nagrody Literackiej Nobla Czesławowi Miłoszowi i Wiesławie Szymborskiej. O mało nie został noblistą Tadeusz Różewicz. Ich poezja jest znana i ceniona we Francji, ale wielu innych polskich poetów zasługiwałoby na to, aby tłumaczono ich utwory na język francuski, dlatego że poezja polska jest dzisiaj moim zdaniem jedną z najbardziej płodnych poezji w Europie. Ma wielką tradycję od czasów Norwida, którego tłumaczą obecnie Krzysztof Jerzewski i Claude-Henri Dubord. Ich praca jest godna podziwu. Myślę, że poezja polska należy do najlepiej znanych we Francji.
C'est une des poésies qui peut être les mieux connues en France aujourd'hui.
Impreza Europa w Inwencji Poetów czynnie wspiera przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Paryżu. Czynnie, ale nie finansowo, mówi Aleksandra Kowalska, odpowiedzialna za kwestie językowe w paryskiej antenie Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń.
Tutaj muszę sprecyzować, że nie pomagamy finansowo Maison de la Poésie, popularyzujemy tylko ich wieczorki i doszło do spotkania w trakcie jednego z naszych wieczorków literackich, wieczorku czeskiego. Zaczęliśmy rozmawiać, odkryliśmy, że są pewne rzeczy wspólne, które możemy wyeksploatować, że tak powiem. I ponieważ to jest prawda, że komisja nie ma wielkiego budżetu przeznaczonego na kulturę i nie ma wielkich kompetencji w tej kwestii, może dlatego właśnie mamy ochotę popularyzować, pomagać w ten sposób, dawać takie wsparcie moralne, zapraszać dziennikarzy tego typu wydarzeniom kulturalnym. Także nie możemy zrobić dużo, nie możemy z nimi współpracować tak bardzo, jakbyśmy chcieli, albo może w przyszłości, ale przynajmniej możemy sprawić, żeby te imprezy, które oni organizują, które mają tematykę europejską i wiążą się z naszymi zainteresowaniami, bo my też organizujemy wieczorki literackie, były bardziej znane.
Jakie imprezy będą miały miejsce w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Paryżu?
Tak, więc jako responsable linguistic zaczęliśmy od kwestii czysto językowych, tłumaczeniowych i rozszerzyliśmy potem naszą działalność na kwestie literacko-kulturalne, więc organizujemy te wieczorki literackie, które się zaczęły wieczorkiem czeskim, ze względu na prezydencję czeską Unii Europejskiej. Zaplanowaliśmy też wieczorek szwedzki, bo teraz mamy okres prezydencji szwedzkiej, ale ponieważ współpracujemy z instytutami kulturalnymi tutaj w Paryżu, jest wiele instytutów, które ten projekt zainteresował, które chcą z nami pracować i dlatego organizujemy też inne wieczorki, na przykład kataloński, który zorganizowaliśmy w czerwcu. Także to się cieszy powodzeniem i wśród instytutów partnerów i wśród publiczności, bo za każdym razem mamy pełną salę i jest to bardzo ciekawe spotkanie.
Czemu są poświęcone wieczorki literackie?
To są wieczorki poświęcone literaturze, dziełu jednemu lub też dziełu całemu jednego pisarza i również tematyce tłumaczenia literatury. To znaczy pisarz zawsze jest obecny ze swoim tłumaczem francuskim, który odpowiada również na pytania i rozmawiamy o tłumaczeniach, o trudności przekazu jednego języka na drugi. Także powiedzmy, literatura jest jednym tematem, tłumaczenie literatury jest drugim tematem każdego z tych wieczorów.
Mówiła Aleksandra Kowalska, odpowiedzialna za kwestie językowe w paryskiej antenie Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń. Tak jak muzyka, poezja przenika do ludzkich serc i może stać się receptą na życie. Jacques Daras chciałby powierzyć poetom misję popularyzowania europejskich podróży.
À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les poètes finalement étaient plus spontanément européens.
Na przełomie XIX i XX wieku poeci byli bardziej europejscy w sposób spontaniczny. Ludzie tacy jak Rilke, Stefan Zweig, Valéry Darbo krążyli po Europie jako turyści, ale bywało, że integrowali się, że przyswajali sobie, jak na przykład Rilke podczas swojego stażu u Rodena, język obcy, w tym wypadku francuski, a także krajobrazy, przestrzeń. W naszym społeczeństwie turyści jeżdżą na kraj świata, a jednocześnie nie przekraczają granicy z krajem zamiedzą. Mamy turystykę do dalekich krajów, ale nie mamy aktywnej fizycznej turystyki do krajów sąsiednich. Prawdziwymi i najlepszymi przewodnikami w tym obszarze są właśnie poeci, którzy znają od podszewki języki i kultury. Apeluję o cielesną, fizyczną, geograficzną turystykę. Jak przyswoić sobie Europę pod względem geograficznym? Najlepszą formą takiej turystyki byłaby karuzela krążąca między stolicami. Marzę o krążeniu między stolicami Europy. Co bowiem różni Europę od innych kontynentów, od innych potęg? To jej stolice, jej miasta. Nigdzie indziej nie ma takiego zagęszczenia wspaniałych, oryginalnych miast. Myślę, że poeci europejscy powinni podróżować od miasta do miasta i wyrażać w swoich utworach miłość do miast Europy.
Rebondir de ville en ville et produire en quelque sorte des textes qui disent cet amour de la ville européenne.
Mówił francuski poeta Jacques Darras. Na szczeblu unijnym Komisja Europejska ufundowała Europejską Nagrodę Literacką. Jej celem, jak głosi komunikat, jest zwrócenie uwagi na kreatywność i różnorodność współczesnej literatury europejskiej, promowanie obiegu literatury w Europie oraz zwiększanie zainteresowania dziełami literackimi z innych krajów. Uroczystość wręczenia nagrody 12 laureatom odbyła się we wrześniu w Teatrze Flażey w Brukseli. Byli wśród nich Polak Jacek Dukaj, autor powieści pod tytułem Lud, i francuska Emmanuelle Pagano, autorka powieści pod tytułem Les adolescents troglodytes, dorastający jaskiniowcy. W najbliższych latach Europejską Nagrodę Literacką otrzymają przedstawiciele nie tylko wszystkich krajów członkowskich, ale również innych państw. W sumie 34 kraje biorą udział w programie unijnym Kultura. Posłuchajmy na zakończenie piosenki wiersza wielkiego europejskiego poety, który mówił po francusku i po flamandzku. Jacques Brel śpiewa słynny utwór poświęcony Belgii, Le plat pays, płaski kraj.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir Le plat pays qui est le mien Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner Avec le vent du nord Qui vient s'écarteler avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous viennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien
La radio du monde. Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Był styczeń roku 1976. Pojechałem na Okęcie, by powitać kolejnego muzycznego gościa i z ramienia programu Drugiego Polskiego Radia uzyskać wywiad. Gdy otworzyły się drewniane drzwiczki do wielkiego świata, moim osłupiałym oczom ukazała się pustka. Za drzwiami nie było nikogo. Nie było przynajmniej na poziomie mojego wzroku. Wystarczyło bowiem nieco opuścić oczy, by niewiele nad ziemią napotkać uśmiechniętą twarz i żywe spojrzenie eleganckiej pani nader skromnego wzrostu. Pani zapytała od razu, czy jeszcze tego popołudnia w Warszawie można by gdzieś poćwiczyć. Ponieważ zaś nieoceniony Pagard nigdy nie podejrzewał, iż pianiści grają na fortepianie także poza estradą, niczego takiego nie przewidziano. Pobiegłem zatem do telefonu i począłem dzwonić do znanych mi warszawskich domów z fortepianem. Odpowiedziała mi jedynie siostra przyjaciela, wybitnego matematyka, w którego salonie stał fortepian od lat niemiłosiernie rozstrojony. Pianistka zapewniła jednak, że chodzi jej jedynie o gimnastykę i że gotowa jest znieść wszystko. Wsiedliśmy zatem w taksówkę i złożywszy walizki w hotelu, pośpieszyliśmy na Sadybę. Tymczasem mój przyjaciel matematyk wpadł do domu jak po ogień, usłyszawszy zaś od siostry, że za chwilę przyjedzie do niego Alicia de la Rocha, żeby poćwiczyć, narysował kółko na czole, ofuknął siostrę, że dała się nabrać na kolejny wygłup Kamińskiego i ruszył dalej w miasto. Długo przeklinał potem swoją nieufność. Pod paluszkami maleńkiej Alicji nawet rozklekotane pudło brzmiało zza zamkniętych drzwi jak instrument muzyczny. była jednym z najcudowniejszych muzyków stulecia. Dwiema rączkami, które zmieściłyby się bez trudu w jednym łapsku Światosława Richtera, rąbała sonatę Lista i trzeci koncert Rachmaninowa, choć nikt nie wie, jak to robiła. Jan Weber porównywał każdy jej dźwięk do okrągłej, dojrzałej, wygrzanej na słońcu pomarańczy. Tyle, że pomarańcze są wszystkie jednego koloru, a każdy dźwięk Alicji miał sobie tylko właściwy, idealny odcień. Klasyków grała bajecznie. W skercu z sonaty B-dur Schuberta ona jedna ze wszystkich znanych mi pianistów robi przy każdym nawrocie tematu minimalny niuans rytmiczny, który nigdy nie brzmi sztucznie, a słyszany po raz setny wciąż zaskakuje i cieszy. Bo też poczucie rytmu miała nadprzyrodzone, co słychać wszędzie, choć przede wszystkim w muzyce hiszpańskiej. Podobno do niej właśnie poszedł na lekcję Artur Rubinstein, chcąc się w tej mierze doskonalić. Parę lat temu uczestniczyłem w płytowej trybunie krytyków, gdzie porównywaliśmy różne nagrania Iberli Albenisa. Niebawem rozłożyliśmy ręce, co od początku podejrzewali wszyscy, nie zdając sobie jednak sprawy z powagi sytuacji. Po Alicji nie warto było słuchać nikogo. Można się było tylko bawić porównywaniem jej wcześniejszych i późniejszych nagrań. Albenis, Granados czy De Faya to Alicia de la Rocha. Koniec, kropka. Wszystkie inne płyty na pawlacz. Tel Puerto z pierwszego zeszytu Iberii Isaaca Albenisa, nagranie zrealizowane przez Alicję de la Rocha w roku 1962 dla hiszpańskiej firmy Hispavox i przejęte następnie przez hiszpańską filię EMI. Po latach la Rocha nagrała cały ten repertuar raz jeszcze dla firmy Decca, choć ja chętniej słucham tych starszych płyt. Pisząc o tych interpretacjach, krytycy wspominają inne legendarne zaślubiny artysty z repertuarem. Schnabel i Beethoven, Rubinstein i Chopin, Gizek, Kinki, Debussy albo Gould i Bach. Wydaje mi się jednak, że wszystkich tych kompozytorów można i należy słuchać także pod palcami innych pianistów. W przypadku hiszpańskiej muzyki fortepianowej i Alicji de la Rocha nie ma takiej konieczności ani potrzeby. Ona powiedziała tu wszystko, a potem przeniosła swój geniusz kolorystyczny, rytmiczny i stylistyczny na inne rodzaje muzyki. Bacha, Mozarta, Scarlattiego, jego hiszpańskiego bliźniaka Antonia Solera, a także Chopina, którego grała cudownie i bardzo oryginalnie. To jedyna znana mi pianistka, w której wykonaniu Chaconne na skrzypce solo Bacha w transkrypcji Busoniego godna jest porównania z oryginałem. Tak jest subtelna i taneczna, przejrzysta i dramatyczna zarazem. Thank you. Szakon Bacha z drugiej partity na skrzypce solo w transkrypcji Ferruccia Busoniego. Wielka pianistka hiszpańska Alicia de la Rocha zmarła w czwartek 25 września w wieku 86 lat. Chwała Edisonowi za jej nieśmiertelność.
RFI. I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Pas de quoi en faire un roman, juste un petit tour de temps en temps.